Drogie siostry, wiele okoliczności uświadamia nam upływ czasu. Zbliżamy się powoli do końca roku liturgicznego. Za nieco więcej jak półtora miesiąca koniec roku kalendarzowego. I kiedy zastanawiamy się nad sobą, coraz bardziej uświadamiamy sobie, jak przybywa nam lat, siwieją nam włosy, albo niektórym te włosy wypadają. Przynajmniej jedno w życiu się udaje, jedno w życiu wychodzi. W każdym razie trzeba nam sobie uświadomić, że zagadnienie czasu jest bardzo ważne z punktu widzenia życia duchowego. Bowiem w czasie, w ziemskim czasie, w czasie naszej ziemskiej egzystencji ma się dokonywać nasz duchowy wzrost, nasze dojrzewanie do wieczności. W związku z tym stawiamy sobie pytanie, jak wykorzystuję dany mi czas? Czy ten czas, jaki Pan Bóg mi daje, czas mojego życia, czy jest moim przygotowaniem do wieczności? Wprawdzie miarą duchowego rozwoju nie jest upływ czasu. Niemniej czas jest tym nieodłącznym elementem naszego duchowego dojrzewania. Byłoby to za proste, gdyby o naszej duchowej dojrzałości decydował upływ czasu. Oznaczałoby to, że każdy posunięty w latach osiągnął duchową doskonałość, a ci młodzi, którzy są dopiero na początku drogi, niestety są niedoskonali. A tymczasem hagiografia dostarcza nam wiele przykładów młodych, młodocianych świętych, zgodnie z tym, co czytamy w Księdze Mądrości w rozdziale 4, wiersz 13, wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele. Wprawdzie wcześnie osiągnął doskonałość, taką, jaką inni osiągają po wielu latach. Drogie siostry, trzeba nam więc spojrzeć na upływ naszego czasu, na czas, jaki Pan Bóg nam daje, jako swoistą łaskę. Wówczas czas stanie się dla nas łaską. Czas jest tajemnicą. Czas jest nieodłącznym towarzyszem, a zarazem świadkiem naszych dobrych czynów i naszych grzechów. Wszystko, co czynimy, i dobro, i zło, ma osadzenie w czasie. Można określić precyzyjnie co do minuty, nawet co do ułamka sekundy. Wydarzenia w naszym życiu nierzadko rozstrzygające. Święty Jan Apostoł, jako sędziwy starzec, doskonale pamiętał dzień i godzinę, w której Pan go wezwał. Ileż osób, iluż spośród nas pamięta ten moment, ten dzień, te okoliczności, ten czas swojego powołania, swojego zaślubienia. Czas więc jest świadkiem naszego życia. Wszystko, co czynimy, i dobro, i zło, jest wpisane w nasz czas. Mamy więc do czynienia z jakąś tajemnicą czasu, która wymyka się naszej bezpośredniej refleksji. Na ogół nie zastanawiamy się nad tym, że upływa czas. Ten czas dzieje się jakby obok nas, jakby poza naszą świadomością czy ponad naszą świadomością. On tylko dyskretnie towarzyszy nam bez specjalnego zwracania uwagi na siebie. Czym jest czas? Starożytność grecka rozróżniała pomiędzy czasem chronos i czasem kairos. Chronos to jest ten czas odmierzany zegarem. To, jak bodajże Arystoteles określa, to miara zmiany w układzie ciał niebieskich. Ten czas chronos jest czasem beznamiętnym, mechanicznym. To jest taki czas techniczny, neutralny, obiektywny. Ale jest także czas kairos, który wyznacza intensywność naszego przeżywania. Czas kairos mierzony jest naszym subiektywnym przeżywaniem, naszym subiektywnym doświadczeniem. I właśnie Biblia preferuje ten czas kairos. U świętego Pawła w liście do Galatów mamy takie zdanie, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty. Pełnia czasu. W jakim sensie pełnia? Zegarowa? Nie. Właśnie pełnia przeżywania. Czas kairos to jest czas, który Bóg wyznacza. To Bóg określa rytm tego czasu, jego miarę. Doświadczamy tej różnicy czasu. Doskonale możemy sobie uświadomić własny czas kairos. Weźmy prosty przykład. Kiedy na kogoś czekamy, kogoś kochanego, za kim tęsknimy, mamy subiektywne poczucie, jak bardzo czas się dłuży. A ten czas zegarowy, zegar beznamiętnie tyka, ani nie wolniej, ani nie szybciej. Nawet jeżeli chcielibyśmy go popędzić. Ale gdy ten ktoś ukochany się już zjawi i spędzamy z nim jakiś właśnie czas, to zawsze ten czas jest za krótki. Ten zegar wtedy subiektywnie chodzi za szybko. To jest właśnie czas kairos, ta intensywność naszego przeżywania. Niektórzy twierdzą, że kobieta bardziej jest dysponowana do ujmowania czasu w tych kategoriach przeżycia, czyli bardziej postrzega rzeczywistość w kategoriach kairos. Mężczyzna bardziej w kategoriach czasu chronos. No, kwestia do dyskusji, ale być może coś z tego jest. Drogie siostry, to jak bardzo czas jest tajemnicą, widzimy w sytuacji, kiedy próbujemy określić nasze teraz. Mówimy tak często teraz, teraz coś się dzieje. Na kartach Biblii jest to bardzo charakterystyczne określenie dziś. Dziś, gdy usłyszycie głos Boży, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś wam narodził się Zbawiciel, Mesjasz, Pan. To słowo dziś, teraz, chodzie, pojawia się bardzo często. I my używamy określenia teraz. Ale co to znaczy teraz? Z chwilą, gdy to słowo wybrzmi, ono już należy do przeszłości. Im bardziej próbujemy uchwycić to teraz, tym bardziej nam ono się wymyka. W rezultacie stwierdzamy, że cała nasza egzystencja rozciągnięta jest pomiędzy przeszłością, a więc tym, co wspominamy, a przyszłością, tym, o czym marzymy. I znowu mówi się, że właściwością człowieka o młodym sercu jest marzyć, a właściwością człowieka o zestarzałym sercu jest tylko wspominać. Gdyby nam się udało jakimś cudem uchwycić, zatrzymać to teraz, ten punkt styczny między przeszłością a przyszłością, to mielibyśmy wieczność. Już bylibyśmy w niebie. Właśnie wieczność to niezmienne teraz. My tu w ziemskim życiu tylko ocieramy się o to teraz, o tę wieczność. I zauważmy, są takie momenty w życiu, kiedy czujemy się szczęśliwi, ale to szczęście jest takie, jak mówimy, krótkotrwałe. To są takie punkty, które dają nam jakiś przedsmak tego, co nas czeka w wieczności, gdzie już nie będzie przeszłości i przyszłości, będzie jedno wieczne teraz. Drogie siostry, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny dla naszego życia jest czas, zwłaszcza ten czas kairos, w którym Bóg działa w naszym życiu, to jednocześnie zastanawiamy się, jak mądrze ten czas spożytkować, jak mądrze go wykorzystać, bo chyba nie ma poza łaską uświęcającą, chyba nie ma takiej rzeczy, którą byśmy z taką łatwością, z taką beztroską marnowali, jak właśnie czas. Może jeszcze wodę tak marnujemy. No, z powietrzem to jest trochę inaczej. Ale w niektórych domach zakonnych ubóstwo polega na oszczędzaniu powietrza, na niewietrzeniu kaplic. No tutaj nam to nie grozi. Otóż czas jest tym bezcennym skarbem, jaki Pan Bóg nam dał. Skarbem nieodnawialnym. To jest jakiś ogromny talent, ten biblijny talent, jaki Bóg nam dał, abyśmy mądrze nim gospodarowali. Jeżeli chcemy zrozumieć, jak wielkim skarbem jest czas, który Pan Bóg nam dał, powołując nas do życia, to chciejmy uświadomić sobie wymowę biblijnego talentu. Słowo talent nam kojarzy się z pewnymi nadzwyczajnymi uzdolnieniami, zwłaszcza intelektualnymi. A tymczasem w tradycji biblijnej, w historii biblijnej, talent to po prostu jednostka monetarna. Pamiętamy, że Jezus w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 25 mówi o gospodarzu, który udając się w daleką podróż wezwał swoje sługi, przekazał im swój majątek do zarządu. I jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Aby każdy według własnych możliwości zarządzał tym majątkiem, pomnażał go, aby gospodarz, gdy wróci, mógł swój majątek odzyskać z procentem. Co oznacza więc talent? Jak powiedziałem, jest to jednostka monetarna o bardzo dużej wartości. To mniej więcej równowartość od 26 do 41 kg srebra. Zależało to od prowincji. Talent to równowartość 6 tysięcy denarów. Jeżeli w innym miejscu Ewangelii mamy powiedziane, że robotnik umawia się za denara za dniówkę, o denara za dniówkę pracy, to żeby zarobić 1 talent, należałoby pracować codziennie bez dni świątecznych przez około 16,5 roku. Żeby zapracować na 1 talent. To ogromna fortuna, ogromny majątek. Jeżeli więc Pan Jezus w przypowieści mówi, że sługa otrzymał 5 talentów, to właściwie musiałby na te 5 talentów pracować całe życie od niemowlęctwa aż po sędziwą 80-letnią śmierć. Aż trudno sobie wyobrazić. A właśnie czas jest takim talentem, i to może nie jedynym, może wielokrotnym talentem. Czy nie okazujemy się sługami małodusznymi, którzy zamiast ten talent pomnażać, zakopują go, zostawiają samemu sobie, jakaż ich czeka potem zapłata? Otóż, drogie siostry, zastanawiamy się więc, i po to są rekolekcje, co zrobić, aby nie marnować czasu. Co zrobić, aby ten czas przeżyć jako szczególną łaskę, jako czas łaski. Otóż Myślę, że prawdziwie zmarnowany czas jest wtedy, gdy nie służy miłości. To jest prawdziwie zmarnowany czas. Bo trudno byłoby określać, które czynności, które sprawy są ważne i nie są marnowaniem czasu, a które są marnowaniem czasu. Nie w jakości, nie w ilości, nie w rodzaju czynności jest problem, ale w ich jakości. W tym, ile wkładamy w to, co czynimy w czasie, ile w to wkładamy serca. Ile w tym wszystkim jest naszej miłości do Boga i do bliźniego. Jeżeli w tym, co czynimy w czasie, w określonym przedziale czasowym, nie ma miłości, jest tylko troska o samego siebie, to czas prawdziwie zmarnowany. Zauważmy, jak często mówimy w sposób taki trochę bezmyślny: nie mam czasu. Ktoś mnie o coś prosi, mówię: nie mam czasu. Albo tłumaczymy się: nie mam czasu na to, nie mam czasu na tamto, nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu na refleksję, na przeczytanie czegoś i tak dalej. Nie mam czasu. Czy naprawdę nie mam czasu? Czy problem leży w braku czasu? Czy raczej problem leży w złej organizacji czasu? Bo ten czas nie jest zaplanowany, nie jest uporządkowany. Jest, nasze działanie jest chaotyczne, doraźne. Raz to, raz tamto, raz owo. Nie ma porządku w życiu. Jest takie włoskie powiedzenie o kimś, kto jest zapracowany, czy ktoś, kto jest zapracowany, mówi o sobie: sono come una zanzara sulla spiaggia. Jestem jak komar na plaży. Tyle jest do ukąszenia i nie wiadomo, kogo ukąsić. Więc czasem my się tak zachowujemy z naszym czasem. I to, i tamto, chwytamy się różnych spraw. Brak ładu, brak porządku. Ten czas jest poszatkowany. I rzeczywiście trudno wtedy ogarnąć wszystkie sprawy i kiedy przychodzi wieczór, klękamy do rachunku sumienia, zastanawiamy się, i tak trudno jest ogarnąć, co właściwie w tym moim działaniu było najważniejsze, co mniej ważne, a co zupełnie było niepotrzebne. Więc powtórzmy raz jeszcze. Jeśli chcemy dobrze wykorzystać czas, to wszystkiemu, co czynimy, trzeba nadać wartość miłości. To ma być funkcja miłowania. Nie można chyba dać nic bardziej wartościowego drugiemu człowiekowi jak swój czas. Zauważmy, jeśli ludzie się kochają, to chcą dać siebie, swoje życie, swój czas. Wiążą czas swojego życia z czasem drugiego człowieka. Jeżeli mówimy o miłości Boga, to siebie, swój czas, swoje ziemskie życie Jemu poświęcamy w całości. Poświęcić komuś czas to dać mu rzecz najcenniejszą. Czyż tak nie jest? Kiedy ludzie, którzy kochają się, spotykają się nie tyle dla jakichś zadań, ale po to, by ze sobą być, aby się razem zanurzyć w jeden czas, aby zestroić swój czas kairos z czasem kairos tego drugiego. Wtedy taki czas nie jest zmarnowany, jeśli służy miłowaniu, byciu darem dla drugiego. Ale właśnie, by tego czasu nie marnować, po drugie, trzeba mu nadać pewien porządek, pewne zhierarchizowanie. To, co jest konieczne, to, co pożyteczne, a w dalszej kolejności to, co przyjemne, no i wreszcie to, co jest zbędne. Może taką należałoby wprowadzić hierarchię spraw. To, co konieczne na pierwszym miejscu, następnie to, co pożyteczne, a przyjemne na końcu. A zwykle bywa odwrotnie, że jako pierwsze to jest to, co przyjemne, no pożyteczne o tyle, o ile, a konieczne, jeżeli jeszcze tego czasu wystarczy. Drogie siostry, ktoś tak powiedział, że żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu. I można by tu dla ilustracji przywoływać już bardzo znany, śmieszny przykład robotnika na budowie biegającego z pustymi taczkami. Dlaczego? Bo nie ma czasu ich naładować. Czy my czasem nie zachowujemy się właśnie w ten sposób, że biegamy z taką pustką w sercu, bo nie mamy, jak mówimy, czasu zatrzymać się, zastanowić się? To nie jest tak, że nie mamy czasu. Może jest tak, że my o ten czas po prostu nie dbamy. Tego czasu nie szanujemy własnego i cudzego. Są tacy ludzie, którzy nie mają szacunku dla czasu, ani własnego, ani cudzego. Okradają innych z czasu poprzez zajmowanie sobą, niepotrzebnymi rzeczami, niepotrzebnymi sprawami, plotkowaniem, obgadywaniem, mnóstwem innych spraw, które nie są w służbie miłości. To jest kradzież czasu, to jest złodziejstwo, to jest marnowanie ogromnego skarbu, jaki Pan Bóg nam daje. Gdy staniemy przed obliczem Bożym na sądzie, będziemy musieli zdać sprawę z każdej minuty naszego życia, ze wszystkiego, co działo się w tej przestrzeni czasu. Drogie siostry, w tym upływie, nieubłaganym upływie czasu jest też jakieś misterium umierania. Są takie rzeczy, których się już nie da odwrócić. Czas pieczętuje swoim upływem. Jeżeli nam odjedzie pociąg, już go nie cofniemy. Jeżeli wypowiemy niepotrzebne słowo, ono już przebrzmiało, już należy do przeszłości, już go nie cofniemy. Nawet jeśli go próbujemy cofnąć, to już nie wracamy do punktu zero. W upływie czasu jest coś z umierania. Czujemy, jak bardzo boli nas poczucie zmarnowanych chwil, utraconych szans, niedopowiedzianych słów, niezałatwionych spraw. Trudno wyobrazić sobie coś bardziej kruchego i płynnego jak czas. A zatem jak wielka odpowiedzialność za ten skarb w glinianym naczyniu, za skarb czasu, w którym mamy dojrzewać do wieczności, w którym mamy osiągać miarę doskonałości. Nie wiemy, może na szczęście, nie wiemy, ile Pan Bóg daje nam czasu. Czy wiele, czy tylko trochę? Tym bardziej więc nie możemy zmarnować ani chwili, która by nie służyła doskonaleniu się w miłości, dojrzewaniu do wieczności. Za chwilę adoracja Najświętszego Sakramentu i czas na nasze spotkanie z Panem, na osobiste refleksje. Niech kilka pytań, trzy pytania będą pomocą na ten czas adoracji. To rodzaj takich ćwiczeń rekolekcyjnych. A zatem może pierwsza rzecz. Spróbujmy dokonać bilansu dnia, wybranego dnia, na przykład wczorajszego. I wypiszmy sobie na kartce, ile komu, na co przeznaczyłam czasu. Tak z dokładnością, powiedzmy, do 5 minut. Spróbujmy sobie rozpisać te no, kilkanaście godzin, bo już może snu trudno rozpisywać, co o której godzinie się śniło, bo tego nie jesteśmy w stanie zbadać. Więc darujmy sobie sen, ale tak od wstania wczoraj aż do zaśnięcia. Ile na co przeznaczyłam czasu? I przyjrzyjmy się, jaka jest proporcja ilości czasu do ważności spraw. Zobaczymy, jak wiele można było zaoszczędzić czasu na rzeczy ważniejsze, donioślejsze, a jednak. Po drugie, postawmy sobie pytanie. Jakie było najważniejsze dla mnie wydarzenie w ciągu ostatniego roku, na przykład od ostatnich rekolekcji? Co było najważniejsze? Kiedy to miało miejsce? W jakim dniu? Może to wiązało się z jakimś dniem liturgicznym, może z jakąś rocznicą, z jakimś wydarzeniem. Często tak jest, że w pewnej zbieżności czasowej odczytujemy właśnie kairos, odczytujemy jakiś Boży znak. Tak jak na przykład śluby. Nie składamy je tak po prostu w pierwszy, lepszy dzień, ale wybieramy dzień ku czci Matki Bożej. Czy jakieś inne ważne sprawy. W moim domu rodzinnym było takie przekonanie, że na przykład żniwa trzeba zacząć w sobotę, w Dzień Matki Bożej. Czy jakąś ważną inną sprawę, to właśnie Dzień Matki Bożej. Związanie właśnie wydarzenia typu chronos z tym wydarzeniem typu kairos. A więc wracam do pytania. Jakie było najważniejsze jedno, dwa wydarzenia od ostatnich rekolekcji? Kiedy to miało miejsce? I co ewentualnie z tej zbieżności czasowej może dla mnie wynikać? Jakie przesłanie, jaka treść? I trzecie, ostatnie pytanie, które warto sobie postawić. Kiedy, komu i dlaczego powiedziałam: nie mam dla ciebie czasu?